poznałem bardzo dużo historii gwałtów. To najczęściej akurat były Polki. I te historie wiązały się z tym, że te dziewczyny były gwałcone przez najbliższych. Ja mam sprawczość, bo też mam jaja. Te tematy nie są trudne. No przepraszam, to nie są trudne tematy moralnie. Wiadomo, co jest złe i na co trzeba wskazać palcem. Fajnie, gdybyśmy się zajęli w końcu matką naturą, którą też gwałcimy codziennie, znaczy gwałcą to korporacje.
Które zło czy cierpienie jest najtrudniejsze? No myślę, że zawsze się to zaczyna od tego, co fizyczne.
Namalowałem 3 obrazy gwałtów przez izraelskich żołnierzy na palestyńskich kobietach.
Niewielu artystów stać na taką konfrontację, nie?
Moim waszym gościem dzisiaj jest 2 panów. Igor Dobrowolski, artysta, pewnie znacie. Zbigniew Mańkowski, teoretyk sztuki, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wszystko się zgadza. Witam was bardzo serdecznie. Mam jeszcze uśmiechy na twarzy, ale myślę, że tematy nie, nie będą tak radosne, przynajmniej na początku naszej rozmowy, a myśląc o tym, o czym chcę z wami porozmawiać. A pierwsze pytanie to do Igora, bo zajmujesz się, twoje prace często noszą w sobie cierpienie, smutek. To jakie okrucieństwo współczesne jest dla ciebie najbardziej nieakceptowalne? Tak od razu.
Wiesz,
wysokiego C.
Okej, okay. Jakie jest nie do zaakceptowania? W tym świecie większość zła jest dla mnie nie do zaakceptowania, bo jest tak ekstremalne. Żyjemy w czasach, w których jest ciężko mi zobaczyć yin-yang i równowagę. Widzę bardzo dużo zła, ale też widzę bardzo dużo piękna i bardzo dużo życzliwości. Mimo wszystko, mimo w tych takich największych piekłach, które zaglądam często, typu Strefa Gazy, czy to bezdomność, to są piekła większe, mniejsze, mobilne, tak jak właśnie osoby bezdomne, to często są i w nich jest piekło.
Zapytam o to okrucieństwo i o to cierpienie, bo ono się przewija mocno w twoich pracach. No właśnie, jak wy się w ogóle poznaliście?
No właśnie, to jest to. Rok temu spotkałem się po raz pierwszy z wyobrazami Igora Dobrowolskiego na wystawie z wyrazami współczucia w Galerii Klisze w Warszawie na Starówce. No i już pierwsze zetknięcie z tymi obrazami to było takie jakieś uderzenie, że to jest malarstwo, które niesie taki dość rzadko dzisiaj akcentowany w sztukach wizualnych właśnie ten aspekt, czy te kwestie właśnie bólu, cierpienia ludzkiego, a to jest paradoksalnie jeden z najtrudniejszych w ogóle tematów w malarstwie. I ci, którzy się z tym zetknęli jako artyści, i tu możemy oczywiście nawiązywać w historii sztuki, mamy największych artystów, którzy podejmowali ten temat. Ale mamy też artystów, którzy jakby uważali, że ponieśli porażkę, jeżeli chodzi o przedstawianie bólu.
Dlaczego?
Dlaczego porażkę? Mhm.
To tak ciekawe, że ktoś myślę przyznaje na przykład się do tego, że poniósł porażkę.
O takim artyście, którego ja twórczość dość mocno studiowałem, bo napisałem książkę o Czapskim. Mm-hmm. I właśnie chodzi o niego. I on uważał, że to jest najważniejszy temat, jeżeli chodzi o życie i życie sztuki, i życie w sztuce, ale zarazem jest to najtrudniejszy temat. Dlatego, że jakby to rzec, forma artystyczna, ona może właśnie nie do końca opowiedzieć ludzki ból. I może mieć z tym problem, dlatego że zawsze wiąże się z dystansem jakimś. A ból i cierpienie zahaczały ludzkie emocje. I to właśnie to, ten rodzaj docierania do emocji jest zawsze oparty na bezpośredniości.
Igor dociera do tych emocji.
I okazuje się, że patrz.
Potrafisz. Patrzę. Nie masz porażki.
Obrazy Igora. Najpierw na zdjęcia, a potem już na konkretne obrazy. I właśnie pojawia się to takie poczucie najpierw. Bo to oglądanie obrazu zaczyna się od odczuwania. Widzenia, odczuwania, dopiero potem o myślenia. Mhm. Że właśnie tutaj mamy do czynienia z kimś takim, kto jakby ogarnia formą, ogarnia malarsko ten temat. I że to jest jakiś bardzo dziwny fenomen. I postanowiłem po prostu to poznać, rozpoznać. I tak się stało, że ponieważ zaistniał ten fakt tego takiego jakiegoś spotkania z tymi obrazami mojego, no to napisałem po prostu tekst do katalogu wystawienniczego na tę wystawę właśnie z wyrazami współczucia w Galerii Klisze, między innymi.
Igor, to już jest połowa sukcesu, albo już pełen sukces, że te obrazy trafiają w kontekście takim, że nie jest to porażką, co Zbyszek przed chwileczką powiedział. No ale żeby poruszać takie tematy, to takie pytanie, które przychodzi na myśl, to albo z takimi tematami się mierzysz, albo one gdzieś funkcjonują wokół ciebie. No właśnie, gdzie ty to cierpienie odnajdujesz? W jakich sytuacjach?
Wiesz co, to jest czasami tak, że po prostu to cierpienie odnajduje mnie, ale najwyraźniej musiałem je jakoś przyciągać. Czy to na jakimś poziomie energetycznym, czy po prostu tam, gdzie się kręcę. Czasami widziałem, że mam jakąś siłę, żeby coś zmienić. Wiem, że te prace docierają do ludzi, często różne prace, bo wcześniej nie wiedziałem, po co ja to robię. Czy dla własnego ego, żeby po prostu lepiej się poczuć, a teraz często widzę, jak to dociera, więc...
To które obrazy dotarły? Z jakiej tematyki? No bo mówiłeś, Strefa Gazy jest, są bezdomni, są gwałty.
Tak, tak. Są na przykład obrazy, to była taka jedna z takich bardzo niesamowitych historii podczas wystawy właśnie, o której Zbyszek wspominał. Namalowałem 3 obrazy gwałtów przez izraelskich żołnierzy na palestyńskich kobietach. I to były bardzo, uważam, że to są najlepsza, bo jedna z najlepszych w historii namalowanych obrazów od tematyki gwałtu. Tak czuję. I powiesiłem ten tryptyk i w trakcie, mam taką anegdotę, w trakcie jak wisiały te prace, po 3 dniach nagle przyszedł artysta do mojej kuratorki i mówi, czy ty widziałeś, co się stało? A ona mówi, że nie, co? No ktoś nasikał pod Igora obrazy. Ona, co? Wyszła, wiesz, z galerii, popatrzyła na gościa, który odszedł, krzyknął coś do niej, wróciła. A tam rzeczywiście pod tymi obrazami plama moczu. A co ciekawym było to, że te obrazy gwałtów ja też polałem uryną wcześniej. I w trakcie tego, jak malowałem te obrazy, jak wisiały te obrazy i po... Dziwne rzeczy zaczęły mi się przydarzać, bo zacząłem spotykać dziewczyny po prostu gdzieś, nie, czy to na imprezie, czy gdziekolwiek. I opowiadały mi o swoich historiach gwałtu, gdzie ja nawet tego nie zaczynałem wtedy. Nie zaczynałem tych takich tematów, czym się zajmuję, ale one zaczęły do mnie w jakimś stopniu trafiać. I poznałem bardzo dużo historii gwałtów. To najczęściej akurat były Polki. I te historie wiązały się z tym, że te dziewczyny były gwałcone przez najbliższych. Czasami przez ginekologa, jest taka historia, przez policjanta, przez brata, czy chłopaka. Bo tak wiesz, boimy się trochę tych imigrantów tam z daleka. Oni są tacy straszni.
Nawet i bardzo.
Tak, tak. Bardzo ich się boimy, ale tak naprawdę to największe zagrożenie to nie jest ten daleko, ten blisko. I te historie do mnie trafiały. Ja nie wiedziałem, co z nimi robić, bo ja nie jestem jakby... Nie wiedziałem, czemu do mnie przychodzi. I przychodziło to dosyć często, niestety. Jakby zapytałaś, skąd to się bierze, no na przykład takie historie, że one przychodzą i też nie wiedziałem, co mam z tym zrobić, ale jednak jestem gościem, facetem, Więc mam inną trochę moc, jeżeli chodzi o to, żeby mówić o tych sprawach. Bo jeżeli kobieta o tym mówi, to jakoś ma taki label, że już jest, wymyśla, jest takie dużo wyparcia wśród mężczyzn. A ja jednak słyszę to bardzo często, słyszę te historie.
Jeżeli mogę wtrącić, bo jest taka jakby sytuacja związana z tym, co Igor mówi, i która jakby potwierdza pewien typ wrażliwości, który Igor jako takie szczególne medium artystyczne ma w sobie. Mianowicie to można byłoby nazwać otwartością. Taką otwartością na życie, na ten nerw życia społecznego, na te bolesne jakieś takie obszary życia. Tak generalnie ludziom się wydaje i to się dzisiaj już mówi, że ludzie są otwarci. Ale wydaje im się. U Igora ta otwartość polega też na tym, kiedy on daje o tym znać u niego takie naturalne mówienie o tym, że spotyka ludzi, którzy są właściwie gdzieś na marginesie życia, albo spotyka się z otwartością ludzi, którzy go zahaczają, zaczepiają, a są jakby nie bezpośrednio w jego świecie, ale tam jest wejście, są drzwi do tych ludzi. Czyli inaczej mówiąc, mamy do czynienia z jakąś niezwykłą otwartością człowieka, który ma też możliwości takie i umiejętności stricte malarskie, stricte artystyczne i następuje, dochodzi do jakiejś korespondencji między tą funkcją, którą jako człowiek ma i tym, że potrafi to przetworzyć, wychodzi coś, co ja nazywam taką wrażliwością estetyczną, że ma to walor artystyczny, ale jest ta etyka życia w tym zawarta, nie?
To jest ciekawe, co powiedziałeś, że te historie, niektóre ciebie przyciągają, to też musisz być dobrym obserwatorem i słuchaczem, że te historie trafiają do ciebie.
Tak, głównie słuchaczem, tak.
To przenieść na płótno. No, to jest mocna historia, historia gwałtów.
Tak? Też ich nie oceniam, więc to jest to. Nie mam, bardzo jestem uważny na to, jak ktoś mi opowiada historię, żeby nie czuł w jakimkolwiek stopniu, że jest oceniany, że jestem tam, żeby życzliwy. Jakkolwiek, nawet jak się nie znam na temacie.
To cierpienie większości, z którym się spotykasz, czy z którym wy się spotykacie, czy ty w malarstwie, czy ty tak też bezpośrednio, no też bezpośrednio, to wynika bardziej z pewnych decyzji takich losowych, nazwijmy to prawa natury czasami, jakkolwiek to nazwijmy filozoficznie, czy z własnych wyborów?
Myślę, że bardzo teraz już bardziej z własnych wyborów. Wcześniej może nie było świadomości. Myślę, że jakoś ten wszechświat mi wysyłał te historie. Najwyraźniej słyszałem, że możesz, dostajesz tyle, ile możesz unieść, więc nie wiem, ja mogę całkiem sporo chyba. I mam do tego, mam po prostu do tego dryk, mam do tego bardzo duży talent do przedstawiania tych sytuacji. Ale czy to był mój wybór? Na pewno, jakoś w jakimś stopniu. Na pewno na pewno musiałem to jakoś wysyłać, żeby to otrzymywać. Tak to czuję.
To zresztą rodzi mi się kolejne pytanie, jeszcze a propos tego cierpienia, ale no, przejdziemy też na inne wątki. No bo jak takie tematy nas spotykają, czy dotykają nas z różnych stron, czy to jest tak, że inaczej, które z tych cierpień z tego okrutnego de facto świata jest dla nas, w ogóle dla ludzi, trudne do zobaczenia, albo do zaakceptowania, do zobaczenia. Fizyczne, psychiczne, jakbyście to nazwali. A może te, które sami tworzymy, no.
To jest, przypomina mi się takie oczywiście powiedzenie, czy pewna fraza, która funkcjonuje już jakby w kulturze, człowiek wytwarza zło jak pszczoła miód. Ale to myślę, że jest sporo różnych kwestii, które wynikają też jakby ze świata, tego świata, w którym żyjemy i tego świata, który konstruujemy sami. Znaczy dzisiaj jest taka tendencja, żeby myśleć o złu jako czymś, czy o cierpieniu jako czymś, czego nie powinno być. I oczywiście, które zło czy cierpienie jest najtrudniejsze? No myślę, że zawsze się to zaczyna od tego, co fizyczne. Ale przecież psychiczne jest równie trudne. A i takie, które potem dotyka nas i musimy to jakoś przerobić w sobie i to też jest trudne. Czyli właściwie trudno jest klasyfikować jaki wymiar, nie? Wszystkie wymiary są jakby dla nas ostatecznie i trudne, i ciężkie i właściwie wymagają od nas jakiegoś takiego, no my byśmy mogli powiedzieć, że w zderzeniu ze złem czy cierpieniem trzeba nadludzkiego jakiegoś traktowania tych rzeczy, ale generalnie chyba trzeba być człowiekiem w tym wszystkim, nie?
Właśnie.
Tylko, że jakby no, gdzieś jakby w tym takim świecie, którym jakby właśnie się zaczarowuje, zaklina się to dobro, ono właściwie, jakby to powiedzieć, pokazuje tą drugą stronę i nie jesteśmy na to albo przygotowani, albo właśnie akurat w tym momencie gotowi i po prostu uciekamy. Nie? Mhm. I to jest znowu też naturalne, że ludzie jakby uciekają od konfrontacji. Gdzieś sztuka w swoich podstawach, czy w swojej jakby gdzieś genealogii takiej długiej, ona ma to, że artysta jest tym kimś, kto właśnie jest od specjalnych wymiarów życia. No ale z drugiej strony to jest tylko jakaś część sztuki, bo też sztuka, która w efekcie najczęściej kojarzy się z tym, co jest estetyczne, co jest artystyczne, co jest wizualnie ciekawe, co jest jakimś tylko takim, powiedzmy, konstruktem umysłu artysty, a nie wyraża, czy dotyka jakiejś takiej gorzkiej prawdy. To znaczy, niewielu artystów stać na taką konfrontację. Nie? To jest inna rzecz. Być może jest kwestia tego typu, że trzeba się urodzić. Ale z drugiej strony to też nie jest wcale takie oczywiste.
To jak mówisz, no, żeby się urodzić, to znaczy, że po drodze, no bo teoretycznie jest takie powiedzenie, że rodzimy się czyści. W sensie jeszcze oczywiście, wiesz, nie przysiągnięci niczym. To czy w twoim życiu wydarzyło się coś takiego? Powrócę do tego słowa cierpienie. Może ono nie jest tak bardzo adekwatne, ale jakiś taki moment, który jakby spowodował, że szukasz tego gdzieś, albo to cię też interesuje w znaczny sposób, ten rodzaj innych emocji.
Wiesz, nie pamiętam, żeby to miało jakieś... Jasne, każdy boryka się ze swoimi traumami, ja też miałem swoje. Ale w tym świecie, wiesz... Czasami to zło jest tak ewidentne, tak mocne, że ciężko mi po prostu na to nie patrzeć po ludzku. To ja nie muszę tam... jasne, miałem pewnie jakieś skłonności może do jakichś ciemniejszych stron, ale też miałem do bardzo dużego światła. Ja jestem dużo w pięknych miejscach i w pięknych miejscach w sobie. Nie staram się nie karmić cierpieniem, bo pewnie był taki moment. To większość aktywistów uważam, znaczy... Nie wiem, czy większość, ale duża część aktywistów, w pewnym momencie zaczynasz karmić się tym cierpieniem. Karmić trochę swoje ego. Skoro jesteś smutny, to pewnie jesteś dobry, bo smucisz się z jakiegoś powodu. I to później, ja teraz rozmawiam trochę z aktywistami czasami i mówię, wiecie, wy tak nie możecie, nie? Taka energia to ona nikogo nie inspiruje. Jak wy jesteś załamany, zajechany, bez pieniędzy, bez niczego, to patrzą na ciebie, fajny aktywista, ale zajechany, nikt nie chce być taki. Ja też taki byłem w pewnym momencie, ale wiedziałem, że to nie tędy droga i bardzo muszę zadbać o siebie.
A rzecz czego walczyłeś? O co walczyłeś?
Na przykład od 2016 podejmuję ten problem Palestyny. A teraz no, po 2003 roku to już tak z większą siłą. I ten temat to jest piekło. Po prostu my patrzymy na bardzo, bardzo potworne tematy. Ludobójstwo to takie wyświechtane słowo teraz. Ale my patrzymy na najgorsze zdjęcia, jakie można sobie wyobrazić. I ta czarna dziura nie ma końca, dlatego tak mocno wciąga. I dlatego bardzo jest ważne, żeby dbać o siebie. Ja bardzo staram się dbać mimo wszystko i cieszyć się życiem na co dzień, bo wiem, że jak tego nie będę robić, to zaraz uważam, że ludobójstwo też na tym polega, że ono nie zabija tylko ludzi tam, tylko tych wszystkich, którzy o coś walczą od środka, że ducha ich zabija.
Rozumiem, o wiele większą siłę. Tak.
Czyli jest to potwierdza też ten rodzaj rozpoznania, który Igor tu artykułuje, potwierdza pewną starą tendencję, która jest w refleksji o około sztuki, czy w refleksji w sztuce, Dystans w efekcie jest miarą piękna. Dystans. Nie zawsze stać nas na dystans wobec rzeczywistości, ale to nie oznacza zamknięcie, nie? To nie oznacza, to znaczy właśnie jakieś takie rozwiązanie, w którym wchodzę w coś i wyznaczam temu granicę, bo inaczej to coś by mnie pochłonęło. I to znowu potwierdza jakby to moje rozpoznanie tego malarstwa jako jakieś takie zrządzenie czegoś prawdziwego, że dotknąłem czegoś prawdziwego. Że jest w tym jakiś rodzaj i otwartości na świat, ale też i autentyczności w tym rozegraniu tego, co trudne, co się innym wydaje, że jest to niemożliwe do przeżycia. Jak to można nie tylko przeżyć, obejrzeć, a jeszcze zrobić z tego formę artystyczną.
I teraz dotknąłeś też jednej rzeczy, bo powiedziałeś, że dotyka to głębokich przeżyć. Temat gwałtów, które poruszyliśmy, są niewątpliwie jednym z nich, ale też, jak powiedziałeś, Strefa Gazy, samotność, nie samotność, właściwie nie, bezdomność. Mm. A te tematy...
Wstyd. Jestem dużo we wstydzie, widzę dużo wstydu. W Polsce jesteśmy ogarnięci wstydem. To małe wstydy, duże wstydy. To system tak mocno działa, tak...
Tak? Myślałam, że już trochę wyrośliśmy z tego.
To jest dobrze, jak jesteśmy w bańkach. Wtedy myślimy, że nie wstydzimy się na co dzień. No jasne, ale jak wyjdziemy trochę poza bańkę, to jest bardzo dużo wstydu.
Tylko ty pewnie mówisz o takim wstydzie, który odbywa się na poziomie właśnie tego, tam gdzie jest ból, cierpienie, krzywda. Ten wymiar, który jakby wydaje się tym, którzy są powiedzmy uczestnikami tego życia i wstydu, oni jakby noszą ten taki, jakby to powiedzieć, aspekt bycia na marginesie, niedocenienia, bo z kolei na tak zwanej agorze, czyli w tym takim już jakby centrum politycznym, gdzie właściwie znika ten aspekt właśnie wstydu bycia niedowartościowanym, niedocenionym, to tam wstyd właściwie prawie nie istnieje. Albo można obserwować, że właśnie ci ludzie się pewnych rzeczy nie wstydzą. Natomiast ci ludzie, których dotyka jakby los, oni właśnie ten wstyd objawiają bardzo, można by nawet rzec, że to jest właśnie naturalne. Ale nienaturalne jest to, że go nie ma po tej drugiej stronie.
To jaki ty wstyd, o jakim wstydzie mówisz?
Jest przeróżnym, takim głębokim typu, nie wiem, osoby bezdomne. Dla mnie to są kontenery na wstyd. Oni nie powinni się wstydzić dla mnie, ani dla nikogo. Tylko widzę w nich ogromne pokłady wstydu. To jakby była esencja wstydu. Oni się wstydzą tego, że nie wiem, że śmierdzi, nie, brzydko pachnie, że nie umie czytać, że zawaliło mu się życie, że jego córka na niego patrzy z daleka, która zrobiła studia, a on widzi ją i ma wstyd. To jest, jak chcemy spersonifikować emocje wstydu, to można by było pokazać bezdomnych. A tak w Polsce, wiesz, jak wyjeżdżam gdzieś za granicę, miałem, czy jak byłem w Ganie, zauważyłem, że tam ten świat jest trochę inny, ma kolory. Te barwy są inne, te głębie. Ja mówię, kurwa, czemu to wszystko jest takie inne kolory? I pytam fotografów, o co chodzi? Oni mówią, że tu inaczej trochę światło pada, dym. Ja mówię, to nie o to chodzi. I nagle zobaczyłem, jak rozmawiałem z chłopakami, gdzieś tam spotykaliśmy się za sklepami i oni, jak oni mieli mniej wstydu. Tam człowiek gra na bębnie z butelki, gdzieś tam ktoś zatańczy. Jest tego mniej wstydu. Tam jest wiele innych problemów, jasne, ale u nas jest bardzo dużo wstydu, nawet żeby być życzliwym dla kogoś, albo żeby się otworzyć.
Tylko to nic nie kosztuje, nie? Teoretycznie, wiesz, bycie dla kogoś życzliwym. To są małe, drobne gesty w ciągu dnia. Ja już nie mówię o wielkich spektaklach.
Tak, ale możesz dostać po głowie nagle, bo jesteś dla kogoś życzliwa, otwierasz się, a ktoś na ciebie spojrzy po prostu i to zamyka. To są małe, małe rzeczy. U nas... Myślę, że zło bazuje na bardzo takich podstawowych emocjach, ale z tyłu wstyd jest najniżej energetycznie. Jest nawet niżej od apatii, gdzie to jest bardzo blisko śmierci.
Wiesz, no tak, to prawda wszystko, ale mi się wydaje też, że zło bazuje też na tym, że ludzie są nieświadomi jego właściwie i istnienia, i natury jego, i jego takiego działania społecznego. Że istnieje coś takiego, że my w ogóle jakby nie doceniamy tego, na ile ono istnieje, jak ono istnieje, jak głęboko przenika do życia społecznego. I że jest coś takiego, że co podkreślają w ogóle nawet niektórzy filozofowie, co prawda rzadko, ale robią to. Mój ulubiony filozof John Gray, a ulubiony w sensie takim, że czytam go z jakimś takim zawsze przejęciem, że wnikliwie patrzy na świat, który widzi i ja się rozpoznaję w tym jego patrzeniu. I on mówi, że współczesny człowiek właściwie stał się takim właściwie człowiekiem infantylizującym zło. Nie doceniamy ani jego siły, ani natury, ani działania, ani życia, tego, że jest żywe. I że no, oczywiście to ludzie ożywiają. I to też nie, chyba nie jest do końca prawda, że nie jest, że to nic nie kosztuje być dobrym, czy wyrażać jakieś dobro. To kosztuje. Bo kosztuje po pierwsze uważność, po drugie świadomość jakąś, no i jeszcze jakąś energię i tak dalej.
Nie? Ale mówię o tej, mówiąc, że nie kosztuje, w sensie, że wiesz, wchodzisz na inny poziom energii, nie? Taki, który teoretycznie
ale właśnie, ale
znosić,
to...
a nie ściągać w dół, nie? W tym sensie, że ten zastrzyk energii...
Ale trzeba mieć takie przemyślane doświadczenie tego typu.
Dobra, nie wszyscy się wstydzicie?
Jezus, ja teraz, wiesz co, zapisałem się gdzieś tam na śpiew, na lekcję śpiewu sobie i zobaczyłem na niektórych lekcjach, znaczy na jej ostatniej, jak wiele u mnie jest jeszcze zakopanego wstydu. Jakiegoś, nie wiem co to jest, ale jest, mimo że ja mówię o wstydzie i mówię o swoim wstydzie i rozmawiam o tym, to dalej mam całkiem pewnie sporo, nie wiem, nawet ten wstyd, żeby tu wyjść spoko, wiesz o co chodzi, a nie żeby wyjść źle. I to jest, i mnie mrozi na przykład, no to jest
akurat, to akurat, no okej, okay. To nazywasz wstydem, ja bym powiedziała, że to... można to inaczej nazwać, w kontekście, że jakby szanujesz też i swoich, czy tam widzów, słuchaczy, ludzi, którzy będą, to no chcesz wypaść dobrze z racji takiego, nie wiem.
Chcę być sobą, wiesz o co chodzi, ale jednak jak jestem wstyd, jest jakiś strach, to nagle nie jestem sobą. Jestem tym małym Igorkiem, znam go na pamięć. Ja to znam na pamięć, jak jestem, wstydzę się, martwię się, a tu bardzo łatwo się wstydzić. Jest cholerę billboardów, które pokazują ci piękniejsze osoby. Masz dużo stresów, wiadomości, wszystko. To tak działa, że bardzo ciężko być tu sobą, a co przez to rozumiem, że jestem, nie jestem przestraszony następnego dnia, nie jestem, nie mam tego poczucia wstydu, nie myślę ciągle o problemach, tylko jestem, akceptuję siebie. Kocham się, kocham innych ludzi i no.
To wiesz, o tyle to jest ważne, co powiedziałeś, bo patrząc, czy ktoś, kto ciebie zna, czy za chwilę też może pozna, to jak sobie nawet wygoogluje, tak, co robisz, co robiłeś, twoje obrazy i w ogóle, i w jakim miejscu jesteś, to powie, że wiesz. Ja mówię, co ty w ogóle mówisz, tak? O jakim ty wstydzie mówisz w kontekście nawet tego, co osiągnąłeś tutaj. A to się okazuje, że to jest tak demokratyczne, nie wiem jak to można powiedzieć, może trzeba innego słowa użyć, że dotyka to uczucie.
Ja jestem polskim chłopakiem, wiesz, ja jestem z polskich blokowisk i mam polskie programy, a tam jest bardzo dużo polskich programów męskich wstydu. Czy to jest z cielesnością, czy z seksualnością, czy ze wszystkimi rzeczami innymi. A teraz też mówię o gwałtach i to też się wiąże ze wstydem, bo te kobiety, które nikomu nic nie mówią, tylko akurat, nie wiem, niektóre mi powiedziały, one są oblane wstydem. Ale też jest, też muszę zaznaczyć, że jest bardzo dużo, z tego co wiem, gwałtów wśród mężczyzn, na mężczyznach. I tam ten wstyd już jest nie do przejścia, bo kobieta, która zadzwoni do policjanta, wiadomo, że to jest katastrofa, co ona musi przechodzić, ale mężczyzna nawet już nie weźmie telefonu. To jest tak ogromny wstyd i za tym wstydem wszystko się kryje. Więc chowasz to wszystko, wstydzisz się tym, kim jesteś, co się stało, jak mogłeś sobie na to pozwolić. No, a ja...
Wiesz, mnie się wydaje, że oczywiście w jakim stopniu ten kłopot ze wstydem wynika oczywiście społecznie z tego, że my też nie akceptujemy jakby wstydu jako elementu życia. Po coś on jest i z czegoś wynika. Trochę to wynika, albo to wypływa z tego, że trochę myślimy o życiu, że ono jest lepsze niż jest, albo powinno być lepsze niż ono jest. A myślę, że dobrze byłoby zacząć od zaakceptowania tego, że ono jest takie, jakie jest. I że w nim też jest miejsce na wstyd. No, ja akurat muszę powiedzieć, że ten temat mnie jakoś specjalnie nie przejmuje. Mhm. Ani badawczo, ani tak po ludzku. Aczkolwiek wiecie, kiedy zaczynam się wstydzić, kiedy zaczynam jakby za bardzo dominować w miejscach, w których jestem. Czy to jako wykładowca, czy to jako kolega i przy stole, prawda, przy jedzeniu i tak jakby zagadywać, prawda, ludzi. I wtedy ogarnia mnie taki jakby lekki niepokój, że, no, że za dużo, nie? Za dużo, że jakoś za bardzo zawłaszczam tę przestrzeń, która jest wspólna. I mi się wydaje, że też jest sporo takiego społecznego wstydu, który też może z tego wynikać, a nie zawsze jest dostrzegalny. Że jakby są ludzie, od których dużo zależy, a też niewiele dają z siebie. I są ludzie, którzy też jakby mocno, jakby to, jak to się mówi, mieszają w tym kotle społecznym. Są bardzo obecni, ale niewiele z tej obecności wynika i niewiele wnoszą. I to jest, to mnie akurat wstydzi wtedy. To ja się bardzo wstydzę, ale niestety nie za siebie. Bo w tych małych wymiarach, w których ja istnieję, to właśnie mam to poczucie, że powinienem jakby trzymać czy pilnować tej miary tego, na ile jestem z ludźmi, czy już zaczynam, jakby to powiedzieć, akcentować siebie.
Mhm. Wrócę jeszcze do obrazów o gwałtach, no bo tak mi się wydaje, że każdy artysta, może nie każdy, ale artyści chcą, żeby ta sztuka ich, czy wyraz przekazu miał pewnego rodzaju taką moc i też sprawczość w pewnych sytuacjach. Czy słuchając opowieści późniejszych, wcześniejszych, dotyczących chociażby historii związanych z gwałtami, a czy masz wrażenie właśnie, że, nie wiem, otwierasz trochę tych ludzi, dajesz im jakąś taką większą moc do tego, żeby gdzieś tam zawalczyły o siebie?
Czasami tak. No, czasami jestem pewnie jedyną osobą, do których te dziewczyny się otworzą może kiedykolwiek, albo widziałem oczy jakby zapłakane i mówiły, ty mnie widzisz, albo jesteś jedyną osobą, której to powiedzieć, a ja nawet nie znam. Więc tak, no na pewno to daje. Ja staram się też, jak rozmawiam z tymi osobami, trafiam, to staram się im wskazać drogę, że są organizacje, które mogą pomóc, no bo jakby ich nie wysyłam do policji, no bo często to, no to kończy się tak, jak się kończy. I więc tak, no dziewczyny, staram się...
Ty masz sprawczość, w sensie, bo o tym mówisz głośno.
Ja mam sprawczość, bo też mam jaja. Te tematy nie są trudne, kurwa, no przepraszam, to nie są trudne tematy moralnie. Wiadomo, co jest złe i na co trzeba wskazać palcem. Fajnie, gdybyśmy się zajęli w końcu matką naturą, którą też gwałcimy codziennie, znaczy gwałcą to korporacje. Ale my musimy się zajmować ludobójstwem w Gazie, które już dawno powinniśmy chyba mieć za sobą, a to dalej trwa. Czy teraz...
Bardzo mocno opowiedziałeś się po stronie Palestyny, co jeszcze wtedy w Polsce nie było aż tak wyraziste może w ten sposób.
Tak, tak. No, wiesz, miałem taki moment, w którym musiałem znowu stanąć za tym problemem i wiedziałem, że to będzie, może być bardzo degradujące dla mojej kariery. I dlatego ja tylko o tym wspominam, bo wiem, że wiele ludzi spotyka się z tym, że dobra, no to odezwiemy się, a zaczną się mechanizmy takie, w których stracisz pracę. Raz rozmawiałem z taką kolekcjonerką, kłócimy się na koniec rozmowy, znaczy przez 2 godziny chyba o Strefę Gazy. Ona miała trochę inne zdanie, nie że po całkiem innej stronie, ale miała trochę inne zdanie. No i po 2 tygodniach znowu się spotykamy i ona mówi: wiesz co, Igor, ja trochę stoję już teraz po twojej stronie, zaczynamy rozmawiać i ona nagle zaczyna znowu bronić pozycji Izraela. Już mi się nie chciało, mówię do niej, wiesz co, po co ty to robisz? A ona: bo ja mam córki. A, no, bo to nagle podejmujesz decyzję, musisz podjąć ją moralnie, że ktoś jest zły, a nie, że trochę nie wiadomo, kto jest zły. I wtedy, no to jak jest zły i jest to faszyzm, to fajnie, gdybyś coś zrobiła, a jak już zrobisz coś, no to będą mechanizmy takie, jakie są. A są bardzo silne tutaj, żeby ludzie nie... Ja to nie robię wymówek dla ludzi, ale widzę to. Widzę, jak to jest ciężka decyzja. Teraz wszystko już się odwraca. Teraz wiele osób chce wskoczyć na wózek moralności. I jasne, i spoko. Ale trochę, no, Palestyna trochę obnażyła nas, no. Zwłaszcza ten świat zachodni.
To teraz siedząc, to pytanie do ciebie, Zbyszek, trochę z innej strony, ale też do Igora, w tak trudnych tematach, no, które naprawdę są i bolesne, i mające większy wpływ niż tylko wysłuchanie jakiejś historii, bo za tym idzie właśnie i sztuka, ale również inne rzeczy, czy konsekwencje, czy pewne wybory. To jak to się na tobie odbija? To do Igora najpierw.
Jak to się na mnie odbija? Wiesz co, no wcześniej się odbijało bardzo. Mówimy o tematach jakby emocjonalnie.
Emocji, które człowiek przyjmuje, czy w których jest i funkcjonuje, to nie jest kwestia jednego dnia przecież.
Nie, nie, nie.
Tylko wielu miesięcy, czasami nawet i lat.
Wiesz co, to jest tak, że okej, ja mam dużą moc do dźwigania różnych rzeczy. Ja się łamię pod wieloma rzeczami, które byś pomyślała, weź człowieku się weź w garść po prostu. Ale do niektórych mam bardzo dużą siłę. Ale też niestety czasami nie wiedziałem, kiedy powiedzieć nie. No i wtedy lądowałem w bardzo takich ciemnych, mrocznych miejscach emocjonalnie. Więc znam to na pamięć, ale też w końcu musiałem podjąć decyzję, że już nie chcę tracić życia. Chcę tworzyć tak dalej to, ale też chcę doceniać cud życia. Bo to jest cud, że ja tu jestem i mogę patrzeć na to wszystko, na to, co jest i doznawać tego, ale jeżeli będę myśleć tylko o innych, będę gdzieś tam, no to ja stracę to. A to jest ogromna wartość dla mnie. Widzę po prostu, jaki świat może być niezwykle piękny, no, mimo wszystko.
Trzeba tak balansować, raz być po jednej stronie mocy jako artyści, to Zbyszek bardziej może to do ciebie w kontekście twojego doświadczenia ze sztuką, a potem przejść na tą drugą stronę mocy łagodniejszą, żeby się właśnie nie zatracić?
No, mnie się wydaje, że oczywiście to balansowanie to jest też pewna tendencja. Aha. To znaczy, to jest taki wybór bez wyboru, bo to trochę jest na zasadzie dominujący model tak działa, że tak skaczemy. To polskie od płota do płota. Tu płot sprawiedliwości, tu płot niesprawiedliwości, a mnie się wydaje, że ostatecznie to też jest tak, że Igora na przykład ratuje ostatecznie w takim rozpłynięciu się ludzkim w tych doświadczeniach właśnie jego malarstwo. Że tam trzeba pokazać to, co jest istotą tych obrazów. One działają na granicy figuracji, abstrakcji, takiej walki właśnie z tym, co jest gdzie, ile tego jest, jaka jest siła wyrazowa tego rysunku i dalej. One są mocno ekspresywne, bo to jakby zawierają tę prawdę, którą przeżywa. Gorzką, bolesną, krzyczącą. Nie? I gdzieś zahaczają też o to, co się nazywa art brut, taka jakby sztuka, która oddaje właśnie tą brutalność tej egzystencji. Więc to można by powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj rozwiązania, nie? Że jestem obecny i myślę o tym, ale już robię obrazy i to jakby ładnie tak redukuje ten stres, nie? Sztuka tutaj może się pojawić jako swoisty katarzis. Jest taka przecież długa tradycja myślenia o robieniu sztuki, o twórczości jako takiej rzeczywistości, która oczyszcza w jakiś sposób. I ja akurat patrząc na te obrazy, trochę też istnieje w nich poprzez właśnie to, że Igor jakby je robi i że jakby trochę przeżywa za mnie. Ja trochę to moje bycie w świecie i wrażliwość przeżywam na mniejszej skali. jakby stawiam sobie granicę, że nie mogę zrobić aż tyle, prawda, tak dużo, żeby, prawda, bezpośrednio oddziaływać na nieszczęścia i tak dalej. Chociaż wiem, że ludzie mają takie zakusy. Spotykam studentów, miałem ostatnio studenta, który właśnie przejęty jakby niejako aż żądał ode mnie, żebym ja walczył z nim, ze złem, które się wkoło rozgrywa. Nie? I ja wtedy mu powiedziałem, temu studentowi, że to bardzo szlachetne, ale ja najpierw jestem tym nauczycielem, który musi przygotować wykłady, czyli jakby skupić się
na tym zadaniu,
na tym realizmie, ale to nie znaczy, że zapominam o tym wymiarze, o który on się upominał. Nie?
Co było dla ciebie? Coś chciałeś do...
Wiesz co, też sobie radzę z tymi rzeczami. Poprzez to, że nie wiem, chodzę na jogę bardzo często, chodzę na tańce bardzo często, ja imprezuję bardzo dużo.
Taki uśmiech się pojawił.
No ale to mi daje, wiesz co, dużo po prostu tego zwolnienia, w którym te traumy, to wszystko często się jest w ciele po prostu zapisane albo gdzieś tam się przechowuje, więc bardzo dbam o to, a jestem ruchowym gościem dosyć, więc dbam bardzo o ruch, o to, żeby jeżeli wbijam się w jakiś temat, robię to i później muszę się odciąć. Bo jeżeli tego nie zrobię, to będzie wpływać na moje życie i będzie niszczyć związki, będzie niszczyć mnie.
Był taki temat, jakiś okres, gdzie właśnie nie potrafiłeś z tego wyjść? To pytam się o taki najcięższy temat, który według ciebie dotknąłeś. Czy nie?
Tak. Nie, to było wiele rzeczy. Nie wiem, była wojna w Jemenie, później te gwałty, bezdomność. To w każdym tym wchodziłem jakby głową w dół, bez trochę dbałości o siebie. Miałem tam jakieś granice, ale teraz widzę bardzo to dużo bardziej świadomie, gdzie mogłem wylądować i jak blisko byłem tego, żeby...
Chodziło o chęć poznania danego tematu, czy chodziło bardziej o twoją wrażliwość, że to tak bardzo cię wciągało?
Wiesz co, ja tego nie intelektualizuję. Ja to ciężko mi to nazwać. Ja po prostu to jestem w tym czasami. Teraz jestem, po prostu mam swoje granice i wiem, jak mam od siebie dbać, żeby się nie zajechać. Ale no.
Myślę, że mogę tu coś dodać.
Tak.
Dlatego, że w ogóle jak ja śledzę, a śledzę jakby historię twórczości, to widzę takie trzy sposoby reagowania na rzeczywistość. Trzy takie modele historyczne. Ten taki, nazwijmy to mediumiczny, gdzie twórca to jest rodzaj medium, takiego skupiacza uwagi. Drugi to jest ten związany z szeroko rozumianym rozpoznawaniem, poznawaniem. I trzeci, który wiąże się trochę, że twórczość uzupełnia to, czego nie ma. Tak jakby... reaguje na braki, to tu mamy do czynienia z Igorem właśnie z taką istotą, która jest wrażliwa, jak trochę taka membrana społeczna, ma słuch i te antenki na wszystkie strony i nie tyle się rozprasza, co właśnie skupia w sobie te rozmaite głosy rzeczywistości. I dobrze, że przetwarza to artystycznie, że umie to zrobić.
Słyszałeś to już o sobie, że jesteś membraną społeczną? To dobre. Chyba zapamiętam.
Takie trochę medium artystyczne. Nie? Tutaj działa właśnie w takich wymiarach. I właśnie ja widzę bardzo istotny wymiar dla współczesnej twórczości, która się czasami na przykład zapętla w jakichś takich grach artystycznych, w jakimś takim bazowaniu na tym, co się nazywa sztuką dla sztuki. Nie? A tu mamy twórczość, ale ona jakby jest otwarta na to, co sztuką nie jest, czyli na życie. Nie? Mhm.
Czy chciałbyś, bo namalowanie obrazu to jest jedno, ale potem to, co się dzieje, w sensie różnego performansu, tak? Różnych innych aktywności, to drugie. W czym ty się czujesz lepiej?
Wiesz co, ja jakby nie przykładam uwagi za bardzo do techniki. Ja bazuję na bardzo prostych technikach, które sam sobie jakieś wykształciłem, ale Dla mnie bardziej jest ważny aspekt tego, co mogę, jak maksymalnie mogę wpłynąć na to, żeby coś zmienić na lepsze. Jeżeli to jest obraz, to spoko. Jeżeli to jest performance, to też w porządku. Chociaż ja nigdy nie czułem performance'ów, nie wiedziałem, o co w nich chodzi. Ale jakby z tak naprawdę musu trochę, albo wiedziałem, że to może trafić do kogoś i może na coś wpłynąć. A też jestem jedynym pewnie, który wtedy, na tamten moment jakby się odważył może na to, z wizualnych artystów powiedzmy, no to robiłem to, a też dostaję te pomysły, jakoś wiesz, ja po prostu jestem i często teraz to coraz częściej czuję, jak te pomysły po prostu tak mi wpieprzają się w głowę, no. Jakbym był połączony z czymś, no i tyle. Także tak.
Czy teraz będzie koniec, przynajmniej na jakiś czas, ze smutkiem, nie wiem, lękiem, cierpieniem, bo tutaj dużo już chyba przez wszystkie przypadki odmieniliśmy słowo cierpienia. I będzie ta pozytywna strona życia.
Jest bardzo dużo, wiesz, ja teraz
ale
wcześniej...
Chyba tego nie można zaprogramować.
Ja mówię w twórczości.
Wiesz? A w twórczości, tak. Ja bardzo, wiesz co, ostatnio tworzę dużo takich bardzo pełnych nadziei, bo też szukam trochę spokoju w sobie, więc tworzę inne prace, nie wiem, czy to abstrakcyjne prace, czy też figuratywne. Tworzę z taką nadzieją, bo wiem, że te dobro, ta życzliwość, to co maluję, ale w tym dobrym tonie też ma siłę zmiany. I tamto ja zaznaczam i jestem w tym, bo wiesz, mam trochę problem z tymi, z takimi guru duchowymi często, albo z ludźmi, którzy mocno mówią o duchowości. Oni tak trzymają tą energię wysoko, tą wibrację swoją wysoko i powinieneś, jasne, ale oni nie chcą w ogóle tykać tych tematów. Ja na pewno będę tykać te tematy ciężkie i dalej będę w tym, ale też bardzo mi zależy, żeby być autentyczny, być w miłości, być w życzliwości, ale też w spokoju, bo ja go nigdy nie miałem w sobie. Ja zwiedziłem bardzo dużo różnych rzeczy, typu wstyd, typu apatia, żal, smutek, czy nadzieja i wyżej miłość i tak dalej, ale nie czułem za bardzo spokoju w sobie. A w tym świecie bardzo ciężko mieć spokój. Tu jesteśmy bombardowani, młodzież jest bombardowana, my też, różnymi rzeczami, żeby nie było tego spokoju. A teraz przez to, że szukam i spokoju, i to moja praca się bardzo zmieniają. No, ja tworzę tak naprawdę krótkie kolekcje prac. To są 5 obrazów, 8, 10 obrazów i ja kończę ten temat. Czy to jest o tym, jak szukam spokoju, czy to o tym, o nagości w naturze, czy o wojnie. To są krótkie kolekcje i ja też nie wiedziałem przez lata, o co mi chodzi. Mhm. Dlaczego ja zmieniam tak? Dlaczego mam tyle tych rzeczy, które mogę robić i robię? A teraz to mi się zawiązało trochę w jedną całość, że to są krótkie kolekcje. To jak przeżywałem wtedy ten moment i one już nie wrócą. Ja niektóre obrazy chciałbym namalować, ale już nie mogę, nie umiem tego robić. Nie wychodzi mi to. Mhm. I tak to jest. A performance'y? Wiedziałem, że to jest to, co mi wpadło w głowę, albo to, co wymyśliłem, jest bardzo mocne i może nie ponieść się po świecie. No i tyle, wiesz, jakby...
No i poniosło się mocno.
Tak, bardzo, bardzo, bardzo. Jest, gdzieś tam na świecie się to odbiło i też na ludziach, którzy przychodzili i widzieli ten performance, to był, z tego co mówili, to było bardzo mocne. No.
To dla tych, co nie wiedzą, jaki performance, to powiedz.
Bo to... Właśnie na wystawie rok temu robiłem taki performance, w którym klęczałem jako jeniec wojenny przez 7 godzin. Na kolanach, miałem bintkami plastikowymi zwinięte ręce w fioletowym stroju z żółtą opaską i to było zainspirowane takim krótkim filmem izraelskiej żołnierki, która nagrywa mężczyznę w takim właśnie stroju jak ja, fioletowym, żółtą opaską, który sika w spodnie, a ona się z niego śmieje. Bardzo mnie to uderzyło, bo mówię, jaki tam musi być wstyd, co on musi ten człowiek czuć, ten dojrzały mężczyzna. No ja też postanowiłem zrobić taki krótki performance, gdzie stoję w tym, jestem w tym stroju i nagle sikam w spodnie. A przy mnie jest dziewczyna, która trzyma taki wielki emotikon kolorowy, śmiejący się. No i tutaj to było podstawą do zrobienia tego performance'u, w którym klęczę przez te 7 godzin na tle ludobójstwa, a ludobójstwo zrobiliśmy tak, znaczy pokazaliśmy w ten sposób, że to były takie zawiniątka dzieci białych, które zamieniały się w worki na śmieci i usypywały się wielki kosz za mną tych sterty śmieci, ale te śmieci były kolorowe. Te emotikony były kolorowe, no bo teraz to zło, które jest, ono przybrało trochę nowe barwy. Ono jest bardzo takie zabawne. No ale to później jakby do tego wrócimy może i ten. I
no nie, to teraz. Co to znaczy, że przyznamy, zło przybrało zabawne barwy?
No bo teraz jest, ja na przykład jak, nawet jak jeżdżę, nie wiem, na festiwale muzyczne, to są przy mnie, tańczymy sobie, tańczą chłopaki w brokacie, zabawnie, fajnie, wszyscy jesteśmy na czymś tam i nagle się okazuje, że to faszyści. Bo teraz faszyści, te, na przykład z Izraela, który strzelał pewnie do dzieci, strzelał do matek, a ja wiem o tym, bo mi grozi, bo mam na przykład przypinkę Palestyny. I stąd się zaczynają rozmowy. Ale o tym, jak zmieniło zło kolory, no to jest to, że teraz zakrywamy na przykład te... Sorry, wypadło mi to z głowy.
No pewnie chodzi ci o to, że duża część tego, co jest złem, albo jest jakoś tam, powiedzmy, opakowywana na przykład w jakieś takie estetyczne rzeczy, albo służy jako jakiś taki nawet produkt, który można, czy taki rodzaj też kapitalizacji, który się wiąże właśnie z tym, co złe. No oczywiście poza tym takim bardzo wyrazistym i strasznie polaryzującym ludzi wymiarem politycznym. Ale generalnie jakby, no wiemy wszyscy, że jakby to rzec, nikt świadomie nie lubi tego, co się nazywa uprzedmiotowieniem drugiego człowieka. Ale generalnie jakby w tym, w tej jakby to powiedzieć, tej naszej ponowoczesnej, późno nowoczesnej taśmie rzeczywistości, to uprzedmiotowianie ma często miejsce. I zło bardzo prawdopodobnie może z tego też korzystać i korzysta się z tego.
Ale też jest to, że wiesz, tak wizualnie po prostu, jak nie wiem, przypomnij sobie Holokaust i zdjęcia z Holokaustu w XX wieku, no to wszyscy byli tacy poważni, na czarno ubrani, tam zero uśmiechu, wiadomo.
Często też estetycznie tak. Ubrani.
A teraz to są filmy na TikToku, jak wysadzamy domy, ubieramy, mówię o Strefie Gazy, ubierają bieliznę damską, robią zdjęcia, emotikony lecą, wiesz, takie wszystko jest kolorowe, piękne, chłopaki idą na rejwy, chodzą na retreaty jogowe, bo wiesz co, tak sobie pomyślałem, że staram się wszystkim dobrze życzyć, naprawdę, wiesz, nawet tym ludziom, których potencjalnie powinienem nienawidzić. Nie znajduję może miłości tam dla nich, ale staram się znaleźć jakieś zrozumienie i nawet życzę tym często izraelskim faszystom, życzę im dobrze, ale nie żeby zabijali więcej
mocne
dzieci.
Mocne określenie, no.
No tak, no nie mówię, że wszyscy Izraelczycy są faszystami, ale ten naród jest faszystowskim narodem. I tak jak Niemcy byli kiedyś faszystowskim narodem, ciężko tego nie powiedzieć, no to teraz Izrael jest i to od długiego czasu. No ale dobra, dalej. Nagle...
Mówimy o tym kolorowym świecie, w sensie, że zło przybiera te barwy, wiesz.
Tak, ale wiesz, to życzę im jednak... dobrze, żeby nagle zobaczyli, popatrzyli do lustra i powiedzieli, to my to zrobiliśmy, to my to też możemy, no bo tak, każdy może być faszystą. Ja mogę być faszystą, ty możesz być faszystą. Czarny, biały, stary, młody, każdy może być faszystą. A niektórzy niestety mają takie wyparcie i myślą, że nie są. I często...
Stawia to potem dosyć mocno, weryfikuje, wiesz...
Ja to w ogóle nie lubię tych określeń, dlatego że staram się ich unikać, dlatego że jakby wiadomo, między ludźmi, a zwłaszcza tam, gdzie konflikty, tam są jakby nie tylko emocje, ale jest ta wrogość. I to właśnie uprzedmiotawianie drugiego i te racje bardzo często mogą być podzielone. Teraz te przymiotniki czy te określniki, prawda, faszysta, wiadomo, że w przestrzeni, w której żyjemy, one właściwie funkcjonują też w oderwaniu od na przykład konfliktów, a są używane w tym, co nazywamy wojnami kulturowymi, czyli już poza takim obszarem, prawda, Bliskiego Wschodu i tak dalej. Więc mi się wydaje, że trzeba uważać, żeby nie... Jakby to powiedzieć, mając dobre intencje, żeby nie zaogniać po prostu i nie zadrażniać i nie w efekcie nie wprowadzać takiego elementu, który jakby chcemy pokoju między ludźmi. Mamy dobre intencje, ale zarazem często właśnie nazywając nawet, czy używając tego określenia, właściwie wprowadzamy też taki pierwiastek właściwie... No, negatywny. Także ja nie lubię i prawie nie używam tego określenia faszysta, prawda? Bo ono ma też swoje jakby też konotacje historyczne. One właśnie w naszym świecie zupełnie zostały jakby też, one jakby zostają i te nowe... nowe przeżycia są często nazywane właśnie tym przymiotnikiem faszystowskim jako tym, co złe.
Ja wiesz, więc nie wiem, czy określam wiesz... to, wiesz co, syjonizm po prostu równa się dla mnie faszyzm i dlatego to używam jako tu... Ja nie mówię o judaizmie, żeby było jasne, bo ja kocham tak samo swoich braci Żydów, czy chrześcijan, czy muzułmanów, ale syjonizm to jest całkiem co innego niż judaizm i to jest faszyzm, no.
Mocno.
No, ja patrzę po prostu na to, jak to wygląda. No, jest jak jest. No.
A zaczęliśmy od tego, co jest po dobrej stronie. I przeszliśmy do, słuchajcie, do tego, co jest po złej. To na koniec coś a propos, no to nadzieja tak naprawdę się...
Wiesz co, ja i tak jestem pełny nadziei. Ja patrzę, wiesz, że no tutaj skupiliśmy się w tym programie trochę na tym złu i na tych negatywnych rzeczach, ale ja widzę nawet w tych miejscach, no w tych miejscach piekła tak naprawdę, tam życzliwości ludzkiej nie da się zniszczyć. Ona i tak jest, ona jest taka jakaś naiwna, głupia i ten, ale jej się nie da zbombardować. Choćbyś nie wiem ile bomby rzuciła, życzliwości ludzkiej i dobroci ludzi dla siebie w najgorszych warunkach, widzę ją ciągle. Ja to widzę codziennie, więc ja jestem, nie mam do tego podstaw, żeby powiedzieć, że wszystko się zmieni na dobre, ale mimo wszystko czuję, że zaraz będzie bardzo duża zmiana na coś bardzo pięknego. Musi być, bo jesteśmy na takim, no, jesteśmy na krawędzi. Ale ja jestem pełny nadziei. Bardzo kocham ludzi.
Ten świat jest tak poukładany, więc prędzej czy później następuje pewnego rodzaju odbicie, żeby wyjść czasami z pewnej dziury. Czy to w pojedynkę, czy to grupowo, czy dotykające tylko nas, czy większą społeczność.
Też no, nasz świat ze względu na to, że jako cywilizacja czy kultura już długo żyjemy, no jest skomplikowany. I ta historia też powoduje ten dodatkowy aspekt skomplikowania. Poza tym, że jesteśmy ludźmi, to wcale też nie jest ani proste, ani takie oczywiste, że jakby optymistycznie to brzmi, ale też i dobrze brzmi, że jakby być człowiekiem i wierzyć w to, że możemy być ludźmi, to jest jakby coś, co w efekcie no, jest jakąś bazą, prawda? Namysłu nad tym, co przeżywamy.
Bo ja uważam.
A jest tego w takim razie szansa, że z tego powstaną dobre obrazy. Jak takie okna, prawda, które wprowadzają rzeczywistość, no, która niepokoi, ale która też daje do myślenia, każe myśleć właśnie, że mimo wszystko ciągle są rozwiązania na ten nasz skomplikowany, trudny świat.
Bo ja myślę, że wiesz, możemy zmienić, tylko się zmieni ten świat dzięki współczuciu, ale też głębokiemu zrozumieniu, że wszyscy jesteśmy połączeni. Bo samo współczucie, samo w sobie jest, to jest piękne, ale bez tego zrozumienia ono lata wszędzie. Ale też zrozumienie bez współczucia to nie ma paliwa. I bardzo wierzę w to, mimo wszystko, a chyba nie jestem oderwany.
Dobre przesłanie na 2026. Chyba to przed po świętach puścimy.
My jesteśmy jedną krwią. Jesteśmy, tak.
Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
No i czekamy. No, ja czekam na kolejny obraz. Na kolejną teraz. Serię może w ten sposób, tak? Tak? Dobrze powiedziałam, serię.
Tak. Będzie pewnie parę nowych, różnych rzeczy, więc... Więc no, będą to bardzo ciekawe rzeczy, tak na pewno.
Dzięki piękne.
Dzięki.